Cześć, witajcie na podcaście SilesiaRunner.pl, czyli Śląskiego Biegacza. Na moim kanale możecie posłuchać rozmów z moimi gośćmi, którymi są zawodnicy oraz osoby związane ze sportem biegowym nie tylko na Śląsku. Zapraszam.
Dobra, no to sobie leci.
Nagrywanie.
Dobra, no to co, zaczynamy.
19 lutego, wtorek, godzina 18:58.
Jemy pyszny serniczek.
Który od Fitmamy.
Paweł Kosek przywiózł. Dobra, ale patrzcie, jedna rzecz. Chodzi mi o to, gadamy sobie o zakwaszeniu. Nie zwracaj tu uwagi. O zakwaszeniu. Teraz popatrz. No. Znasz swój poziom zakwaszenia.
Ale nie ma czegoś takiego, jak znam swój poziom zakwaszenia.
Może, okej, okay. może w danej chwili, jest, w danej chwili.
Zakwaszenie to nie jest to samo, co tętno. To jest kompletnie inna...
Inny, no, nie pokrywa się.
Ten...
Jak to zderzyć, marker, jak to zderzyć z zakresami tętna?
Jak masz badanie, nie?
Na przykład. Mhm.
Mierzą ci tętno i mierzą też zakwaszenie, nie? Mhm. I teraz oni ci podają twoje zakresy na podstawie zakwaszenia.
W danej chwili.
Bo są pewne normy, które świadczą o tym, w jakim jesteś zakresie. I to są normy nie do tętna, tylko tętno porównane do twojego zakwaszenia. I to jest na tej zasadzie, że jeżeli jesteś w zakwaszeniu od 0 do 2 mmol, to jesteś w tym pierwszym zakresie. Od 2 do 4 to jest drugi zakres. I powyżej 4
no to już
jest
przemiany...
strzał mocny do góry, nie? I ten początek tego strzału to jest koniec twojego drugiego zakresu. I teraz o co mi chodziło z tym tętnem?
Czy to jest ten wykres, który ci pokazywałem? Czy ty chciałeś pierwsze co to ten wykres zobaczyć? Mhm. Tak?
Dlatego chciałem zobaczyć ten wykres, żeby zobaczyć, w którym momencie masz strzał zakwaszenia.
Bo na tym wykresie jest chyba nałożone tempo i do czasu, tak?
Tempo i do czasu, tak.
Ja się zastanawiam, jakby to...
Znaczy tempo, prędkość.
Jasne. A wiesz, czemu zadałem to pytanie? Bo jak ostatnio rozmawialiśmy z Pawłem, to ja ci mówiłem, czy chyba nawet z Damianem, rozmawiałem o tym i on mówi... Jaki tam mam zakres tętna, jaki jest próg mój, nie? I tak dalej. A ty mówisz, że ty masz zakwaszarkę, nie? No. Że ty se sprawdzasz w danej chwili, jaką masz. No. I mi to tak, serio, mi to dało tak do myślenia, nie? Że faktycznie, nie? Badania wydolnościowe versus poziom zakwaszenia, to ty też jesteś w stanie świadomie trenować w kontekście przemian tlenowych, beztlenowych na treningu, nie? Bez znajomości de facto twoich zakresów tętna.
No nie? Tak.
Zgadza się?
Tak, tylko że...
Jeśli chodzi o zakwaszenie, to tak.
Tylko że badanie...
Chodzi mi o zakwaszenie, no ale...
Że teraz kwestia jest taka, że badanie tętna, znaczy twoich zakresów tętna na teście VO2 Max jest o tyle spoko, że ty wiesz, na kim, jaką prędkość możesz sobie nadać, żeby być w pewnym zakresie, nie? Mhm. Na treningu. A jeżeli ty tego nie wiesz, nie masz tej znajomości, to tak naprawdę twój trening na samym początku to jest trening metodą prób i błędów, żeby wiedzieć, na kim tętnie, w jakim jesteś zakresie, nie? Mhm. A tak to jesteś na badaniach, dostajesz wyniki, że na tętnie od 168 do 173, bo tak na przykład było u mnie, jestem w drugim zakresie. Mhm. Czyli jestem właśnie między tymi 2 milimolami, a tym wystrzałem, czyli tym progiem przemian...
No ale powiedz mi, to jest cały czas, tak jak powiedziałeś, odbicie do pewnych norm.
No tak, tak.
Mnie zastanawiam sens takich badań, bo można je zrobić za miesiąc, wyjdą inaczej całkiem.
Że powyżej 4 mmol masz, wchodzisz w próg przemian bezcelowy.
To jest tak? Założenie. Tak jest w teorii, no nie?
No w teorii. No bo
i
na
teraz
podstawie...
tak, dlatego w trakcie badań, co każdą prędkość ci mierzą twój kwas, żeby wiedzieć, kiedy masz ten strzał. I teraz, u mnie to może być 4 mmol, ale może być strzał przy 5, a może być przy 3,5.
A no właśnie, i teraz,
teraz do tego zmierzasz... to jest normowane do twoich wartości. Mhm. I wtedy ty wiesz, że na treningu, jak wejdziesz w 3,5 mmol, to potrafisz przekroczyć ten próg, bo na przykład u ciebie próg skacze przy 3,5 mmol.
Aha, a czyli, nie 4 okay, według tak. teorii. Czyli nie ma odbicia do normy, no, nie ma odbicia do normy do 4, tylko do tego wystrzału, w którym następuje ten.
Bo wiesz, bo te normy są stworzone na, tak, ja na tej samej zasadzie. Te normy są stworzone na tej samej zasadzie jak normy na przykład tętna, że wiesz, że OWB1 to jest od 45 do 65% HRMAX na przykład, nie? No, to jest dokładnie to samo. A ty potem robisz te badania, żeby wiedzieć, jakie normy są u ciebie. I teraz, wracając jeszcze do tego, co chciałem powiedzieć, nie? Bo robisz sobie taki trening OWB2 na przykład, nie? i to, czy on jest faktycznie w OWB2, to możesz stwierdzić po tym, jak sobie zaraz bezpośrednio po. Bo to musisz też pamiętać, żeby to było bezpośrednio po. Żeby oczyścić sobie dokładnie palec, żeby tam nie było potu, bo w pocie też ten kwas się może znaleźć i ci zaburzy wynik. Jeżeli zmierzysz sobie i bezpośrednio po, mimo że się czujesz zarąbany i tak dalej, nie? Patrzysz 3,5 milimola, czyli jest twoim granicą OWB2, no okej, zrobiłeś trening OWB2, nie? Aha. I wtedy masz 100% pewność, że taki trening zrobiłeś. A bez tego, to faktycznie, wiesz, zrobisz trening w pewnym przedziale tętna, który jest dla ciebie OWB2.
No ja wiem,
i
ale
masz pewność, powiedzmy, nie wiem, 90%, bo zawsze może być kwestia, kwestia czegoś tam, nie? Bo to też są
no właśnie teraz próbuję teraz, wiesz, zderzyć badania wydolnościowe versus badanie poziomu zakwaszenia na treningu, nie? Bo de facto tak, ustalasz je raz, powiedzmy, na pewien okres, nie wiem, kwartał, pół roku, badanie wydolnościowe. Masz ustalone, powiedzmy, jakieś widełki, według których trenujesz. No. I te widełki zostały ustalone podczas danej chwili, podczas tego badania, tak? Gdzie być może mają czynniki zewnętrzne, tak, znaczenie takie jak, nie wiem, temperatura, pogoda, no, wyspanie, tak, wypoczęcie.
W ogóle pomieszczeniu też rozumiesz, jest tak? Nieadekwatne do tego,
co
się
dzieje. Ale, opowiem ci o tym, popatrz znowu, temperatura wpływa na twoje tętno. Więc to
dokładnie.
Też, wiesz, temperatura jakby nie ma znaczenia, bo twoje OWB2 w idealnych w idealnych warunkach to będzie, nie wiem, tempo 4,20, a jak pójdziesz na bieżnię mechaniczną, gdzie będzie full ludzi na siłowni, no to takie tętno uzyskasz przy tempie 4,50 na przykład i to też będzie OWB2.
Wiecie co, dzisiaj
akurat... Bo zakwaszenie to nie jest, wiesz, to nie jest metodologia treningu, tylko to jest fizjologia. I no chodzi o zmiany fizjologiczne, tak samo, które zachodzą w twoim organizmie. Dlatego czasem, już tak trochę taką dygresję dam, dlatego czasem na treningu nie jest ważne tempo, jakie zrobisz, czy tętno, jakie uzyskasz, co to, żeby trening spełnił dane założenia fizjologiczne, nie? Dane przemiany fizjologiczne, żeby zaszły w twoim organizmie. I jeżeli na przykład czasem możesz się czuć, nie? Po prostu czujesz, że ten trening, kurde, nie wyszedł mi, nie? Miałem, trener mówił, że mam biegać po 4,20, a w sumie biegałem po 4,30, bo już tętno było takie wysokie, że to była masakra, nie? No ale jeżeli ty zrobiłeś to w danym tętnie, to doszło do pewnych zmian fizjologicznych, które i tak były pożądane, nie?
No dobra, ale to popatrz, to teraz odpowiadając na pytanie, co jest lepsze, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo de facto najlepiej to jest...
Ale co jest lepsze, co chcesz porównać? W sensie...
Zakwaszenie. Tak. To najlepiej jest znać swoje zakresy tętna i świadomie trenować, a oprócz tego badać swoje na przykład przy akcentach, tak? Poziom zakwaszenia w danej chwili, na danym treningu, no. Czy aby on spełnił swoje oczekiwania takie, które miał spełniać, czyli na przykład ten, nie wiem, drugi zakres, tak? Jeżeli miał być, czy akurat się mieściłeś w zakresie, nie przekroczyłeś tego progu twojego mleczanowego i tak dalej, nie? Mhm. Czyli to powinno być w parze. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co jest lepsze, bo są dwa różne...
Nie, bo my nie będziemy teraz, wiesz, oceniać, co jest lepsze, co jest gorsze. Mhm. To jest po prostu kolejny marker, który możemy wykorzystać w trakcie budowania, wiesz, treningu. W trakcie analizy treningu.
Skąd to pytanie? Dzisiaj akurat pisałem z tym...
Z Treską.
Tak.
Domyśliłem się, no.
Z Pawłem Treską. A co, zadawałeś sobie pytania?
Nie, ale tak jakoś...
Wiesz, kojarzę, mi się akurat się fajnie, bo on...
Z nim idzie fajnie pogadać, no.
Z nim jest fajnie, bo on też kuma czacze i go też kręci ta filozofia biegowa, nie?
Nie, bo my jak zaczniemy gadać na treningu, to zamiast robić potem rytmy, to my gadamy jeszcze, nie? I truchtamy już z kilometr.
No, i akurat też doszliśmy do miejsca, w którym on zadał pytanie, a czy tam jest ciepło, nie? Na tym badaniu. Ja mówię, wiesz co, jest ciepło, ale jaka tam jest temperatura? Temperatura pokojowa, bo ja tam byłem na ostatnim badaniu.
W czwartek to robicie, nie?
W czwartek on ma. Coś dodam.
I teraz wiesz, i teraz 8 minut, bo nie wiem, czy jest to zderzone z temperaturą, nie? I taki, wiesz, pojawia się znak zapytania, nie?
I teraz tak, mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Są też pewne normy, które świadczą o warunkach idealnych. Jest to też ujęte w kontekście takich badań. I mamy warunki idealne, to jest 18 stopni Celsjusza, wilgotność na poziomie chyba tam było od 10 do 20% i ciśnienie 1000 mPa. I to pomieszczenie...
Czyli to są warunki laboratoryjne takie?
Tak, to są warunki, w których ty jesteś w stanie uzyskać, dać siebie swojego maksa jakby, nie? Że ci nie blokuje ciśnienie, że ci nie blokuje wilgotność ani temperatura, żeby po prostu wykorzystać swój potencjał w danej chwili, nie? I teraz tak, to pomieszczenie...
Dobrze.
To pomieszczenie, w którym odbywają się te badania, czyli to laboratorium na AWF-ie w Katowicach, jest całe, wiesz, klimatyzowane i tak dalej. Są tam wszystkie te czujniki, które zapewniają ci, że ta temperatura i te wszystkie warunki są odpowiednie.
Okej. No faktycznie, tak, bo tam jest nawet przedsionek tak, do badania
tam jest wyjściem. No ja tam byłem w środku.
I to jest celowo zamknięte wszystko, więc to nie jest tak, że wiesz, przyjdzie lato 30 stopni i ty myślisz, no nie, no przecież jest za gorąco, żeby robić te testy, no.
Ale powiem ci, bo to też mi dało do myślenia, nie? Mówię tak, ci, ostatni ten Marcin, mówię, jak robił badanie, pokażę ci filmik za chwilę.
No bo jakby było za ciepło, to ci ty, no wyjdzie inne, bo ja na siłowni miałem 180,
wiesz mi, że jak
ten wieczór 50.
Tak, on od razu
skończył ostatni zresztą jego, to było w sumie na 3,20, 3 minuty. Pochylił się, to z tej maski po prostu lało się po prostu pot, nie? Wylał to wszystko na tomatę. Jak zobaczcie, tak bierze zresztą zapieprzeń. Będzie koniec, nie? Znaczy nie, spróbował wejść na nią, tylko pierwszy raz w ogóle na pierzchni biegał i nie złapał się. I tak po prostu na nią wszedł.
No.
To wyrwał od razu aparat, nie?
Mam ten.
Dobrze, się nic tam nie stało. Ale jeszcze jedno pytanie. W kontekście tych badań. Wiem, że były badania robione też na bieżni lekkoatletycznej w warunkach zewnętrznych.
Tak.
Jak to się modlę?
Nie test żołędzia, czy nie o tym mówisz?
Test żołędzia?
Nie mówię o Cooperze, nie mówię o żołędziu. Normalnie też z maską, robione. Natomiast...
Na tej samej zasadzie, tylko cały ta aparatura do pomiaru, masz ją na plecach.
Aha,
czyli tak masz w Katowicach.
No ty, no ja przecież tam byłem w zeszłym tygodniu cały
dzień. No to jest tego, bo to nie wiem,
czy, nie robił. Czy oglądaliście ten film dokumentalny?
To ty jesteś?
Nie.
Nie wiem, czy oglądaliście ten film dokumentalny Nike, jak tam była ta próba łamania 2 godzin.
Breaking?
Tak. No. I tam był w pewnym momencie, jak przedstawiany był Eliud Kipchoge. Każdy zawodnik robił tam test VO2 Max, nie? Jak zauważyłeś, jak zauważyliście.
Nie pamiętam, ale no, możliwe.
Było tam na filmiku to ujęte, nie? I zarówno Nelisa de Sisa, jak i Zersena i Tadese robili to na bieżni mechanicznej. A Eliud Kipchoge robił to właśnie na bieżni w siedzibie. I on faktycznie miał taki sprzęt, tą aparaturę na plecach i z tym biegł. Tylko że to jest o tyle trudniejsze, że ty musisz na tyle czuć swój organizm, żeby wejść na tą wyższą prędkość. To się robi na tej samej zasadzie. Tylko po prostu ty zamiast bieżnia przyspiesza i wymusza na tobie wyższą prędkość, to ty robisz to sam. I to jest tylko taka zmiana.
No tak, bo tu ci się podłoga rusza, nie?
No i
tu
cię jękuje, nie?
No nie, no też musi, jak jest poziom zakwaszenia? Też musi mu ktoś zmierzyć.
Poziom zakwaszenia to w sumie to nie wiem, szczerze mówiąc.
No ktoś mu go nie musi dziabnąć, nie? I chyba, pytanie, że jest jakiś automat, kurwa. I go tam dźga. Ciekawe, nie?
W ogóle na tych nogach wtedy, na tych z przodu miał?
To miał takie opaski, takie, które miały gdzieś tam odciążyć jego łydki, nie? Jak zauważyliście, on biega mocno na palcach wręcz. Więc
przy takim tempie, to proszę cię, na 50 to kurwa. Ciężko, żeby spięty biegał, nie?
Trafna uwaga, nie? Wiesz co, są i tacy, którzy mieli rekord świata w maratonie, biegną spięty, nie? Przy tempie 2,54, więc to nie jest...
Nie, no, mi się to w głowie nie mieści akurat, nie?
Mi też, nie? Ale wiesz, tak biega... Jak on się nazywał?
Denis, ale...
Denis Kimeto, który nabiegał 2,57.
Ty, a przecież jak ta kobieta się nazywa, ta co w tym maratonie, ale co w ogóle technika
to...
To
kaczka, nie?
No. Można, a my tu dyskutujemy o ekonomice biegu, kuźwa, o wiesz...
Tak, Naui też tak biega dziwnie strasznie.
Tak.
Ja widziałem, na żywago ona biegała, to jeszcze gorzej wygląda niż gdzieś tam, jak się na ciebie ogląda, nie? Ona była w Kenii.
Ale sam
tak?
No była.
Ale widzieliście, jak biegała Pola Radki? Obecna rekordzistka świata kobiet w marnej kobiet. Przecież jej głowa to po prostu miałem wrażenie, że zaraz odleci, nie?
A co tak?
Tak, ona się tak biegała po prostu, nie? Tą krążenia ramy.
Można, a ty tu wiesz, analiza, nie? No, tak na zwolnionym takie... tempie, gdzie tylko tam
wiesz,
wykluczyć te mikro...
Wiesz, w którymi i tak się da biegać, jak ktoś po prostu tak. Ma
jasne,
ma
że się da
coś,
biegać,
nie?
Tylko że...
Chociaż jakby to wyeliminowali ciebie, na przykład, nie?
Wiesz, tylko że ciebie to przesunie z tempa 3,20 na 3,15. Więc wydaje mi się, że warto, bo siłą rzeczy bieganie z śródstopia skraca twój czas kontaktu z podłożem, więc się przyspieszy, nie ma opcji, żeby nie. Tylko że dojdzie do większych przeciążeń, na miejscu zaczną pracować, może liczyć kontuzją, nie wiadomo, nie?
Ale bieganie na palcach, to tak, nie?
Bieganie na palcach zawsze jest szybsze niż bieganie na pięcie. Wystarczy zobaczyć sobie na sprinteru, który sprinter biega na pięcie? Żaden, bo to jest nieekonomiczne, nie?
No chyba i teraz,